Człowiek legenda. Niemalże każdemu Polakowi jest znane jego nazwisko, ale chyba jeszcze bardziej znany jest jego legendarny głos. Krytyk kulinarny, pisarz, podróżnik, który od lat gości za pośrednictwem mediów w polskich domach, a jego potrawy goszczą na polskich stołach. 2 lata temu został youtuberem i stał się gwiazdą internetu. Z Robertem Makłowiczem porozmawiamy dziś nie tylko o kuchni, ale także o polskiej historii i współczesności. Mam nadzieję, że uda nam się zadać także kilka osobistych pytań. Czekamy również na wasze głosy. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Chojecka, zapraszam. Witamy serdecznie. Jest z nami Robert Makłowicz. Panie redaktorze, czy z Krakowa, czy z Dalmacji już się łączymy?
Krakowa. Upalnego dzisiaj wyjątkowo Krakowa.
I bardzo dobrze, a my witamy z upalnego wyjątkowo Lublina w telewizji Idź Pod Prąd. A ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Dzisiaj w nietypowej roli będziemy przepytywać pana Roberta Makłowicza razem.
W nietypowej roli i bardzo, bardzo zaszczycony tu we wstępnej fazie. Przed programem rozmawialiśmy się, że nasz kontakt jest przez fryzjera. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam naszego wspólnego znajomego i innych wspólnych znajomych z Krakowa. Ten wielki dzień oczekiwany przez właśnie szczególnie naszych krakowskich widzów nadszedł. Bardzo, bardzo się cieszę i serdecznie witam pana redaktora w naszym programie.
Kłaniam się nisko, jest mi niezmiernie miło. Myślę, że warto uściślić, że kontakt przez fryzjera oznacza zacnego człowieka wykonującego ten fach, a nie pewnego człowieka o pseudonimie fryzjer, który zajmował się przekupstwem w polskiej ekstraklasie. Więc to nie o tego fryzjera chodzi, tylko o prawdziwego fryzjera, pana Grzegorza.
Doskonałego krakowskiego fryzjera, rzemieślnika, który jest sławny w grodzie Kraka już od wielu lat i naprawdę można tam spotkać tak znamienite osobistości jak pan Robert. Także nie wiem, jakąś reklamę może od razu zrobić.
Drodzy państwo, dziękujemy za to uściślenie. Też ciekawe jest, jak przygotowywałam się do wywiadu z panem redaktorem, to zauważyłam, że wiele was łączy. Jesteście z tego samego rocznika.
Kwiecień, też, sierpień.
Też studiowaliście w grodzie Kraka, a także obaj kochacie Dalmację i może tak szerzej obszar byłej Jugosławii, ale o tym porozmawiamy w drugiej części programu. Również was, drodzy widzowie, zachęcam do zadawania pytań na czacie, a także na kontakt@idpodprąd.pl do pana redaktora. Ale zaczniemy od mniej przyjemnych spraw. 24 dzień lutego, początek wojny na Ukrainie, atak z putinowskiej Rosji. Panie redaktorze, czy zaskoczyła pana postawa Polaków od tego dnia, czyli od pierwszego dnia wojny na Ukrainie?
Zaskoczyła mnie niezwykle, zaskoczyła mnie w sensie pozytywnym na szczęście. Oczywiście, że ten pierwszy odruch serca, kiedy staje się pewnego rodzaju rutyną, no nieco słabnie, ale to nie znaczy, że jest mniej doceniany. No, otóż mamy w Polsce 3 miliony uchodźców, gości z Ukrainy, i nie mamy ani jednego obozu dla uchodźców. No, ten kryzys, który Europa, cała Europa na swoje barki uchodźczy przyjęła ładnych parę lat temu, to było 1,5 miliona ludzi, którzy głównie mieszkali w obozach specjalnie dla nich stworzonych. A myśmy przyjęli tych ludzi, najczęściej kobiety z dziećmi, pod własne dachy. To jest coś niewiarygodnego. To jest, no, to są momenty, dla których chce się żyć i to są takie momenty, kiedy człowiek utożsamia się z niezwykłą przyjemnością z własną nacją.
Tutaj chciałem nadmienić, że pan redaktor wywodzi się z domu o wielokulturowych tradycjach i korzeniach, ukraińskich, także ormiańskich. Czy właśnie to wychowanie w takiej atmosferze, zresztą Kraków, tam studiowałem 6 lat, to troszeczkę o tym wiem, też jest właśnie, można powiedzieć, mocno wtopiony w tę kulturę jeszcze z czasów austro-węgierskich, wymiany różnych narodów i tak dalej. Czy to, co się teraz dzieje, to nie jest spełnienie pańskich także artykułowanych w programach marzeń o właśnie takiej wielokulturowości, tolerancji, gościnności, solidarności z cierpiącymi, jeśli chodzi o nasz naród?
No to jest pewnego rodzaju odwrócenie tego, co się wydarzyło po 1945 roku poprzez efekta II wojny światowej. No, ten sen wyśniony przez endeków, a zrealizowany przez komunistów, który uczynił z Polski kraj niemal monoetniczny i niemal monoreligijny, mono, niemal, to jest bardzo ważny dodatek, no, był faktem, co nie znaczyło oczywiście, że korzenie wszyscy niemal przecież mamy w przeszłości, bo każdy od kogoś pochodzi, a nasza przeszłość to jest Rzeczpospolita wielu narodów, wielu religii, wielu kultur. Moja babcia była, no z Huculszczyzny pochodziła, więc była Ukrainką. Widziałem ją tylko raz w życiu z racji linii Kerzona, która przedzieliła dwie części naszej rodziny. Mam dużą rodzinę na Ukrainie. Moja ciocia ze swoją synową i z małymi dziećmi była tutaj przez miesiąc, zaraz po wybuchu wojny. Mieszkała u nas, ale wróciła już, no bo chciała być po prostu w domu. Ona jest ze Stanisławowa, czyli z Iwano-Frankiwska, czyli największe duże miasto blisko Huculszczyzny, obok Kołomyi. No więc no my wszyscy jesteśmy poniekąd właśnie, niezależnie od tego, z którego miejsca w Polsce się wywodzimy, jesteśmy spadkobiercami tej tradycji wielo po prostu. Co to, jakie to może mieć znaczenie dla nas w przyszłości, to co się teraz dzieje? No wielorakie. No po pierwsze, zważywszy na to, że Rosja okazała się kolosem na glinianych nogach. Oczywiście trudno mówić hop, bo jednak cały czas Rosjanie posiadają tak przerażającą rzecz jak broń jądrową, no to jednak w konwencjonalnej wojskowości okazali się znacznie słabsi niż wszyscy myśleli. Ameryka uruchomiła coś, dzięki czemu Stalin doszedł do Berlina, bo pamiętajmy, że Stalin doszedł do Berlina przede wszystkim dzięki amerykańskiej pomocy. Lend-Lease to na Studebeckerach i na Willisach Sowieci mogli poruszać się do przodu. Dzięki amerykańskiej pomocy mogli produkować czołgi T-34 i amunicję. Oczywiście masa ludzka była wtedy znacznie ważniejsza w tamtej sztuce wojennej niż jest dzisiaj. No, Rosja ma jej wielkie zasoby, ale współczesna wojna, jak widzimy, to nie tylko ilość ludzi zdolnych do wystawienia na linię frontu, no ale nawet i z tym Rosja ma kłopoty. Więc jeśli myślimy o historii, to jest teraz szansa, by odwrócić coś, co się wydarzyło w roku 1709 mianowicie, czyli bitwa pod Połtawą, kiedy Moskwa wygrywa ze Szwecją i staje się mocarstwem. Wcześniej mocarstwem nie była. Jeszcze w czasach buntów kozackich była peryferyjnym krajem w tej części świata. Dopiero wchłonięcie kozaczyzny, no i też błędy popełnione przez ówczesnych rządzących Rzeczpospolitą, bo przecież wystarczyło uczynić z Rzeczpospolitej dwojga narodów, mówimy o narodach politycznych, Rzeczpospolitą trzech narodów, wystarczyło zwiększyć ilość kozaków rejestrowych, wystarczyło uszlachcić pewną część, bo tego oni tak naprawdę chcieli, uszlachcić pewną część starszyzny kozackiej i Moskwa by była tam, gdzie była wtedy, czyli koło Uralu.
Panie redaktorze, no właśnie, czy, a jak to dziś mogłoby wyglądać?
Czy dzisiaj
jak to,
właśnie,
jak to braterstwo...
Czy tu my mówimy od paru dni o tych ukłonach z obu stron, bo tu i prezydent Zełenski i nawet na naszych łączach tutaj doradca prezydenta Dudy, minister Ardanowski, mówili o potrzebie bliskiego sojuszu, może wręcz nawet Unii tu na terenach Trójmorza z pierwszą taką parą, czyli Ukraina, Polska, żeby weszły w bliższy sojusz, właśnie taki, który będzie stabilizował ten region. Czy też no, jest pan podekscytowany i wierzy pan, że to za naszego życia może się ziścić, ta szansa przed wiekami zmarnowana?
Jestem niezwykle podekscytowany. No, to też nawiązuje do koncepcji prometeizmu, czyli koncepcji Piłsudczyków z czasów tuż przed wybuchem I wojny światowej i tuż po jej zakończeniu, czyli utworzeniu, po obaleniu caratu, utworzeniu niepodległych państw, które byłyby związane aliansem ze sobą i oddzielałyby Rosję, która no, zawsze w swojej historii była agresywna i dążyła do podporządkowania sobie nowych terenów, do oddzielania jej kordonem sanitarnym od Europy. Proszę teraz sobie wyobrazić jeszcze coś, mianowicie co się dzieje. No, to jest oczywiście tragedia, że ta wojna na Ukrainie się toczy, ale po raz pierwszy od XVII wieku konflikt pomiędzy Wschodem a Zachodem nie toczy się na ziemiach polskich. To jest rzecz niezwykła. Jeśli Rosja tę wojnę przegra, to jest szansa właśnie na to, zresztą mnie się to dzisiaj nawet śniło, szczerze mówiąc. Nawet szukałem takiego skrótu w tym śnie, bo pamiętam dokładnie ten sen, był on tuż przed przebudzeniem, tak jak jest skrót Benelux dotyczący Belgii, Niderlandów i Luksemburga, tak jaki wynaleźć skrót dla kiedyś ściśle współpracującej, a może nawet w pewnym sensie sfederowanej Polski, Ukrainy i Białorusi, jeśli, a mam nadzieję, że to się wydarzy, jeśli reżim tam istniejący upadnie. To byłoby piękne, to było właśnie odwrócenie kart historii, cofnięcie się niejako do końca XVII, początku XVIII wieku.
Panie redaktorze,
no to mamy te same marzenia i też jesteśmy tutaj bardzo podekscytowani.
Wielkie marzenie. Dziękujemy też za tą lekcję historii, bo niektórzy, szczególnie młodzi widzowie pana programów, czy bardziej ci, którzy tylko oglądają memy, czy jakieś przeróbki na internecie z Roberta Makłowicza, nie znają pana od tej strony, od strony historyka. I ja jeszcze chciałam zapytać o te nacjonalizmy. Od lat pan walczy z tymi złymi nacjonalizmami i też apeluje o tolerancję pomiędzy różnymi grupami. I ta seria o Śląsku Cieszyńskim, pięknie w niej pan mówił o wielości religijnej, również, że Polak katolik to jest fałszywy mit, ale nie jest to dziś popularne w Polsce. Dlaczego pan tak odważnie o tym mówi, panie redaktorze?
No właśnie dlatego, że kocham historię i zdaję sobie sprawę z tego, że każda nacja od czasu, kiedy zaczęliśmy myśleć w kategoriach narodowościowych, a to nie jest wcale tak dawne myślenie, to jest od połowy XIX mniej więcej wieku, czy też początków XX obowiązuje. No więc każda nacja rozpatruje swoje dzieje no, w kategorii pewnych mitów i interpretuje te dzieje zawsze na swoją korzyść. Tymczasem z reguły można na wszystko spojrzeć z dwóch stron, wcale historii nie zakłamując. No więc wydaje mi się, że tak należy na historię patrzeć. Właśnie widząc jej złożoność, widząc jej nie zawsze czarno-białość. No, są pewne rzeczy, które są oczywiście bezsprzeczne ale no, historia jest, nie jest, znaczy bardzo często jest bronią w rękach nacjonalistów, ale jeśli ktoś się nią naprawdę interesuje, to nie jest to dla nacjonalistów zabawka. On zbyt często nią właśnie jest, ale staje się wtedy zabawką i staje się taką trątadracją, a nie prawdziwą historią. No, dlaczegoż ja to robię? No dlatego, że mi na tym zależy po prostu.
No bardzo dziękuję tu w imieniu też naszego środowiska i szerzej polskich protestantów za to powiedzenie prawdy o pierwszej Rzeczpospolitej, państwie Jagiellonów też i właśnie za to, co powiedział pan redaktor na Śląsku Cieszyńskim o wkładzie polskich protestantów w naszą kulturę.
To pokażmy taki smaczek z tego świetnego odcinka z Bielska-Białej do źródeł Wisły. Robert Makłowicz, mit Polak, katolik. Wracamy za moment.
Biała Wisełka, czyli jeden ze źródłowych potoków Wisły. Tam idzie się na Baranią Górę. Można zatem powiedzieć, że dotarliśmy niejako do praźródeł polskości. No i w takim miejscu muszę podzielić się z wami jedną refleksją. Niedaleko stąd jest miejscowość Wisła. Zamieszkała w większości przez ewangelików. Zatem, jakże niesprawiedliwe jest wymyślone kiedyś w zaborze rosyjskim i niestety używane nadal określenie Polak równa się katolik, ponieważ wyklucza ono z narodowej wspólnoty Polaków protestantów, Polaków grekokatolików, Polaków prawosławnych, Polaków muzułmanów, no i w końcu Polaków agnostyków. Tymczasem wspólnota to jest coś, co powinno wszystkich łączyć, niezależnie od wyznawanej religii lub też niewyznawania żadnej. O tym warto w takim miejscu, u praźródeł polskości, przypomnieć.
Redaktorze, już mamy głosy od widzów. Bogusława Wyzińska, super. Z panem Makławiczem chętnie bym wyruszyła w każdą podróż. Pozdrawiam. Małgorzata Anna S. Witam serdecznie ze Szkocji. Pozdrawiam Roberta Makłowicza. Bardzo lubię jego kanał. Rafał Bąk. Lubię słuchać pana Makłowicza. Nie patrząc na ekran telefonu, słucham i widzę oczami wyobraźni pana Makłowicza w kapeluszu w pięknych okolicznościach przyrody i architektury, kiedy opowiada o historii. To tylko kilka głosów. Będziemy jeszcze je dla pana redaktora czytać. Proszę też o pytania, o co chcielibyście zapytać redaktora Makłowicza. Mit Polak katolik, to już o tym już chwilę porozmawialiśmy. Był pan też niedawno na Litwie. Tam też są protestanckie tradycje w Kejdanach, zbór kalwiński.
Tak, no tu szczególnie dziękuję za to przypomnienie o rzeczy wspólnej, bo przecież nazwa naszego państwa to jest Rzeczpospolita, rzecz wspólna, gdzie wszyscy, którzy kochają wolność, szanują siebie nawzajem, chcą dobra tego państwa, przychodzili z różnych stron, z przeróżnymi tradycjami religijnymi, kulturowymi i po pewnym czasie mówili, że oto tu, nad Wisłą, szeroko rozumianą, jest mój dom. Ostatnio gościliśmy pastora z Ukrainy, ze wschodniej Ukrainy. Nigdy nie słyszał języka polskiego w swoim dzieciństwie, ale kiedy pojawił się w Warszawie, poszedł na targ, mówił: wow, czuję się jak w domu. To jest właśnie to, co mamy, można powiedzieć, w tej pamięci historycznej zapisane. Ten wielokulturowy, ale obszar szacunku, tolerancji, miłości wzajemnej. Także ja jestem, mówię, bardzo, bardzo też wdzięczny panu redaktorowi za tę długą pracę nad tym, bo to wielu ludzi uparcie walczyło z tymi mitami i dzisiaj mamy tego owoc, chwała Bogu, tak powiem od siebie.
No, może to jest na razie owoc mały, ale miejmy nadzieję, że on szybko wzrośnie. Jak szanowny pastor był łaskaw zauważyć, słowo Rzeczpospolita wywodzi się właśnie od Republiki Rzeczy Powszechnej, czyli czegoś dla wszystkich. Ja nie jestem protestantem, jestem wychowany w kulturze katolickiej z pewną domieszką Kościoła Ormiańskiego, ale tego już będącego w Unii z Kościołem Rzymskim, czyli nie katolikos, tylko papież, no ale to nie ma żadnego znaczenia, czy się jest, jakiego się jest wyznania, czy w ogóle się jest jakiegoś, czy się w ogóle chodzi do jakiejś świątyni. No są elementarne rzeczy, o których trzeba mówić. W kejdanach wspomnianych wcześniej, no byliśmy tam niedawno temu, które były ośrodkiem znanym na całą ówczesną Europę tolerancji. Stoją do dzisiaj świątynie siedmiu wyznań. To był, jeśli chodzi o zbór kalwiński i o wpływy kalwińskie, to była jedna z najważniejszych drukarni kalwińskich ksiąg w Europie wówczas, no, skoro w Europie, to i na świecie. Zatem jest to rzecz nie bez znaczenia dla kultury w ogóle. Ja postrzegam kulturę naszego kraju no, jako zbiór przypominający witraż, czyli składający się, jak to witraż, z wielu podzbiorów będących gomułkami. Dopiero właściwie całość witraż widzimy, jeśli mamy te wszystkie gomułki naraz, jeśli wsadzimy w oprawę witraża jedno szkło, jednokolorowo, jednym wzorze, no to już nie będzie witraż, to będzie po prostu zwykła szyba. A jednak witraż jest konstrukcją znacznie bardziej złożoną i piękniejszą. I tak staram się patrzeć na naszą kulturę i na to, kim jesteśmy.
Chciałem dotknąć właśnie teraz sprawy mediów, ponieważ pan redaktor ma za sobą bardzo bogate doświadczenia medialne, także z telewizją polską, ale teraz wybrał pan główny kierunek swojej aktywności, to tam, gdzie jest ta największa przestrzeń wolności, czyli internet, kanał na YouTubie. Jak ocenia pan redaktor, że mając taką wspaniałą historię, tak wspaniałe przykłady, kiedy spojrzymy na przekaz mediów, widzimy tam właśnie ten jednokolorowy monolit, zarówno polityczny, jak i religijny. Co jest tego przyczyną?
No, tego przyczyną jest fakt, że telewizja, która nazywa się publiczną, czyli powinna być dla wszystkich, no jest jednak pewnego rodzaju tubą propagandową. I obowiązuje w niej czarno-biały przekaz, a nie pluralizm. No i to jest główna przyczyna tej sytuacji.
A jak to jest w tym internecie? To te dwa lata już jest pan youtuberem, ale też jest takie odkrycie się na większą krytykę. Tak jak mówiłam wcześniej, przeróbki, różne miksy, memy na temat Roberta Makłowicza. Czy przejmuje się pan krytyką, czy w pewnym sensie jakimś humorem na pana temat? Czy to jest tak też specjalnie, żeby właśnie więcej osób o panu mówiło?
To jest pewnego rodzaju stanięcie w prawdzie, dlatego że w godzinę, dwie czy też pięć po opublikowaniu nowego filmu ja pod nim widzę setki albo i tysiące komentarzy. Widzę, co się ludziom podobało, co się ludziom nie podobało. I jest akcja, reakcja błyskawiczna. Jak się program emituje w telewizji, no to co, można najwyżej napisać list do redakcji. A komu się chce pisać listy do redakcji? Poza tym wielu młodych ludzi nie ogląda już dzisiaj telewizji w ogóle. Nie tylko z tych powodów, o których mówiliśmy, bo nie tylko telewizja rządowa w Polsce nadaje, jest telewizji multum, są kanały tematyczne i w ogóle można ich mieć kilkaset, jak ktoś chce, ale ludzie chcą właśnie, żeby móc oglądać to, co chcą, o tej godzinie, o której chcą, a dzisiejsza technika nie zmusza nas do oglądania tego li tylko w komputerze, czy też na ekranie telefonu, to można sobie bardzo łatwo, nawet ja, jako, mimo że jestem technicznym debilem, potrafię przez Bluetootha sobie spiąć to z ekranem telewizora i oglądać to w dodatku w lepszej jakości właśnie korzystając z YouTube'a. Oczywiście, że YouTube jest no tak jak życie, czyli jest w nim wiele rzeczy złych, ale też jest mnóstwo rzeczy fantastycznych i w związku z tym, jak w życiu, należy dokonywać wyborów. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o to na przykład, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli o wojnę w Ukrainie, to jeśli chodzi o analizy ciekawe, jeśli chodzi o eksperckie programy na ten temat, to znacznie więcej ciekawej treści jest właśnie w YouTubie, a nie w telewizjach, która miele w kółko to samo i to już nawet niezależnie od tego, o jakiej telewizji teraz powiemy. Zatem wiele osób, a zwłaszcza młodszych, nie ogląda telewizji, zatem skoro ja nie czuję się jeszcze w wieku matuzalemowym, no to mam większy kontakt z tymi, którzy chcą mnie oglądać w YouTubie.
Panie redaktorze, to przenieśmy się do pana, do czasów pana młodości. Też wiele osób z redakcji chciało zadać panu to pytanie, dlaczego wybrał pan właśnie krytykę kulinarną? Nie studiował pan chyba w tym kierunku. Historia, prawo na UJ-cie? Jak to było?
W tym kierunku wtedy nie było w Polsce studiów żadnych. Proszę pamiętać, że ja zdałem maturę w 82 roku, a w 81 w grudniu wybuchł stan wojenny. Ja chciałem iść pierwotnie na dziennikarstwo, natomiast no, nie mogłem pójść na dziennikarstwo w stanie wojennym, gdyż nie chciałem iść na dziennikarstwo po to, żeby kłamać. No. Więc dziennikarstwo, mówiąc brzydko, olałem i najpierw poszedłem na prawo, potem zmieniłem na historię. Natomiast miałem roczny, przeszły epizod już po wyborach 89 roku, kiedy już można było wyjechać w tym sensie, że człowiek był content, że obaliliśmy komunę. Wyjechałem na rok przeszło, pracowałem w Anglii i zarobione tam pieniądze po prostu skwapliwie przejadłem i przepiłem, co dało mi doświadczenie niezwykłe konsumpcyjne, no bo Londyn jest jak Nowy Jork niemal, czyli są tam kuchnie z całego świata. Zatem wróciwszy na początku lat 90. byłem jedną z niewielu osób, no bo nie oszczędzałem. Okazało się, że to był świetny ruch, gdyż niejako skończyłem kolejny uniwersytet. Zacząłem pracować jako dziennikarz w gazecie w Krakowie. To jest dodatek do Gazety Wyborczej. Dzisiaj te dodatki do Wyborczej regionalne są kilkustronicowe. Wtedy to była pełnoprawna wielka gazeta. Wtedy jeszcze nie było mediów internetowych. No i po jakimś czasie właśnie poproszono mnie o to, bym recenzował knajpy, które wtedy zaczęły powstawać jak grzyby po deszczu, jako że miałem to doświadczenie konsumenta dość istotne. No i tak to się zaczęło, mówiąc w największym skrócie.
A jak ocenia pan polską kuchnię w porównaniu do kuchni świata? Mam też pytanie od kolegi redakcyjnego. Czy mamy się czego wstydzić, czy możemy się czymś chwalić?
Absolutnie nie mamy się czego wstydzić. Poziom gastronomii, zwłaszcza ostatnimi laty, przez ostatnie 10 lat w naszym kraju, niezwykle się podniósł. Ale to jest też odpowiedź na pytanie, które zadawali sobie powszechnie ci, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, do Zjednoczonej Europy, a wielu mówiło, to będzie dla nas straszne, to pogrzebie naszą tradycję, to sprawi, że będziemy jedli wyłącznie cudzoziemskie rzeczy i zapomnimy o tym, co mamy. No, stało się dokładnie odwrotnie. Młodzi ludzie z racji otwarcia rynków pracy w innych krajach wyjechali na zachód, zaczęli tam pracować również jako kucharze. Potem wielu z nich zostało szefami kuchni, czasami bardzo znamienitymi, wrócili bardzo często. I na bazie doświadczeń takich, które tam zdobyli, no, twórczo spoglądając na to, przeobrazili całkowicie oblicze naszej kuchni. Do łask wróciły rzeczy niemal już zapomniane. Przecież nasze gastronomiczne doświadczenia jeszcze 30 lat temu były najczęściej PRL-owskie, a kuchnia PRL-owska to nie jest jednak coś, z czego powinniśmy być niezwykle dumni. No oczywiście nie da się wszystkiego wymazać. Tam były też i pozytywne rzeczy, nie same negatywy. Ale jednak to nowe spojrzenie na to, na regionalizm w końcu. No przecież powiedzenie polska kuchnia znaczy wszystko i nic. Żeby nadać znaczenie temu twierdzeniu, tak jak zresztą twierdzeniu o znaczenie nadać każdej kuchni narodowej, trzeba się wgłębić w regiony. Przecież co innego jada się na Śląsku Cieszyńskim, co innego jada się na Lubelszczyźnie, jeśli mówimy o potrawach regionalnych, co innego jada się na Górnym Śląsku w końcu, a co innego jada się na Kaszubach czy na Podhalu. No więc tak samo co innego jada się w Prowansji, a co innego jada się w Paryżu, a co innego jada się w Normandii, a już Włochy, no mówimy kuchnia włoska. Chciałem powiedzieć, że pierwszy, kto wymyślił termin kuchnia włoska, to był Mussolini, no może nie dokładnie on, ale jego komiltoni, gdyż gazeta La Cucina Italiana, zresztą bardzo dobra gazeta mówiąca o kuchni włoskiej, zaczęła być wydawana przez włoskich faszystów. Wcześniej mówiono o kuchni Włoch, a nie o kuchni włoskiej. Natomiast każdy reżim autorytarny, wszystko jedno w jakim kraju on funkcjonuje, ma najczęściej jeden przekaz. Nasz kraj jest jeden, niepodzielny i niczym się od siebie jego fragmenty nie różnią i wszędzie ma wyglądać tak samo. No i takie myślenie dotyczy również kuchni, a tak nie jest przecież.
To jak już przenieśliśmy się w te włoskie klimaty śródziemnomorskie, no to zapytam o pana miłość do Dalmacji. Wiem, że tam kupił pan dom, sporą część teraz czasu tam pan spędza. To jest też, że tak powiem, moje doświadczenie, ponieważ rodzinę z tamtych terenów mam i od 7 roku życia dość często, jeszcze wtedy na terenie byłej Jugosławii, w różnych częściach, nie tylko Dalmacji, ale widziałem, że i pan redaktor też zapuszcza się na inne kierunki, tam ten sznycel, Cara Giorgio. Tak przy okazji zapytam, czy w Polsce można gdzieś kupić kajmak, ten prawdziwy, a nie tam taki cukierniczy wyrób, tylko ten rodzaj sera bałkańskiego?
Można w sklepach tureckich, ponieważ kajmak jest zapożyczeniem, zarówno jeśli chodzi o nazwę, jak i o produkt, tureckim. Całe Bałkany to znają i w sklepach tureckich widziałem kajmak. Zresztą my to słowo mamy w kontekście tej masy słodkiej, no również z tureckiego. No proszę pamiętać, że Rzeczpospolita graniczyła przez kilkaset lat z Turcją właśnie. I no u nas kajmakiem zwiemy co innego, ale to jest wygotowane u nas mleko z cukrem, a tam to jest ser robiony z kożucha mlecznego. Można w tureckich sklepach. Bałkańskiego, w sensie bośniackiego czy też serbskiego, nie widziałem. Jest takie miejsce pod Warszawą, Karczma Serbska, gdzie szef robi sam kajmak i jest tam Karadzierdziewa sznicla w dodatku do zjedzenia.
To już się wybiera przy okazji podróży do Warszawy.
Punkt na mapie kulinarnej. Mamy kolejne głosy od was. Amelia Machała. Piękne te słowa pana Makłowicza o micie Polak katolik. Jako protestantka czuję się Polką stuprocentową. Dziękuję. Event Media Crew. Ciekaw jestem, jaki jest stosunek pana Makłowicza do tego, co powiedział Kaczyński. Poza katolicyzmem jest tylko nihilizm. Panie redaktorze, czy takie polityczno-religijne pytanie. Czy może pan odpowiedzieć naszemu widzowi?
Po pierwsze, nie powinno się mieszać religii z polityką. To się zawsze źle kończy. No, to są słowa po prostu wykluczające, bo ja mam przyjaciół Tatarów, którzy są muzułmanami, a którzy dostali indygenaty, czyli nadania szlacheckie od króla Jana III Sobieskiego. No i co? Mamy ich teraz postawić z powodu takiej wypowiedzi poza narodową wspólnotą. No to jest po prostu nieprzemyślane. No.
Krystyna Kowalska, ja z mężem jesteśmy fanami pana Makłowicza, nie tyle w sprawach kulinarnych, co jego historycznych opowieści z wielu zakątków świata.
Tak, to rzeczywiście jest bardzo, bardzo ciekawe połączenie, no bo samych smaków nie da się oddać przez ekran i przez opowieść tylko, chociaż no, pan redaktor robi wszystko, co można w tym obszarze, ale teraz ten cykl, gdzie jednocześnie są to relacje krajoznawcze, po prostu przenosi nas pan redaktor na to miejsce, do tych konkretnych plenerów, do tych konkretnych jakichś niekiedy niezbyt znanych miejsc gastronomicznych i to piękne opowiadanie o historii to jest coś niepowtarzalnego i tu myślę, że wszyscy widzowie właśnie dlatego z taką ciekawością sięgają do pańskich programów.
Bardzo mi miło, jeśli tak jest. Nie wiem, dlaczego tak jest. Myślę, że po prostu świat jest piękny, no i jeśli ktoś lubi świat i ludzi, to zawsze będzie mu łatwiej o tym opowiedzieć.
O, to jest ciekawa obserwacja. Trzeba lubić świat i ludzi. To niech będzie takim przesłaniem, bo rzeczywiście te różne czarne karty historii, te czarne zachowania, dzielenie i tak dalej, one zwykle z tego, z braku tego, o czym pan redaktor powiedział, wypływają. Jeśli ktoś nienawidzi siebie, nienawidzi innych ludzi, no to szuka, gdzie by tu się podzielić, gdzie by komu dołożyć, gdzie by znaleźć jakąś kłótnię, awanturę i tak dalej. Jeśli ktoś rzeczywiście akceptuje siebie, kocha innych ludzi, kocha ten świat stworzony przez Boga, jak ja dodam, no to wtedy całkowicie inaczej patrzy na bliźniego, na sąsiada i może się nawet uśmiechnąć zamiast patrzeć z podełba.
Panie redaktorze, jeszcze wróćmy na chwilę do Dalmacji. Nasza koleżanka redakcyjna niedawno stamtąd wróciła, krótki urlop i tam już Polska jest znana z tego, że pomaga Ukraińcom. Są dumni z Polaków, że tak wielkie serce okazaliśmy Ukrainie. Pan tam zakupił na chorwackim półwyspie Pelješac gospodarstwo. Czy mógłby pan powiedzieć, dlaczego i jak, czego możemy się nauczyć od tamtejszych mieszkańców, czego pan się uczy od mieszkańców Dalmacji?
Dlaczego tam? No, po pierwsze, to jest najbliższe Krakowowi Śródziemnomorze, czyli w zasięgu jednego dnia podróży samochodem, bo Adriatyk to jest przecież odnoga Morza Śródziemnego i spełnia to miejsce definicję wiersza "Znasz li ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa". No ale to jest nie tylko Śródziemnomorze, bo to jest oprócz tego również Mitteleuropa, czyli Europa Środkowa, czyli moja wielka mała ojczyzna, no bo to jest również dawna naddunajska monarchia, to jest w obszarze dawnego państwa Habsburgów, do którego kultury wieloetnicznej, wielokulturowej, która ogarnęła wszystkie nacje, niegdyś te ziemie zamieszkujące, jestem przywiązany. To jest dwa. Po trzecie, są to również Bałkany, no więc ta szczypta szaleństwa bałkańskiego, które kończy się czasami strasznie, ale najczęściej kończy się bardzo przyjemnie, czyli śpiewaniem wieczornym i bałkańską konsumpcją. A czego mnie nauczyło życie tam? No, nauczyło mnie przede wszystkim faktu, no, szacunku do drugiego człowieka w tym sensie, że kiedy jesteśmy tam wyłącznie w sezonie, nie wiem, lipiec, sierpień, no to wtedy jest tam mnóstwo ludzi i nikt na nas większej uwagi nie zwraca, no bo są turyści. Natomiast inni. Natomiast kiedy się tam przyjedzie poza sezonem, no to drugi człowiek jest naprawdę atrakcją w sensie kulturowym, towarzyskim, werbalnym. Tam nie ma zdawkowego uśmiechu i powiedzenia dzień dobry, tylko tam jest prawdziwa rozmowa i zainteresowanie. To jest, no proszę sobie wyobrazić półwysep, który ciągnie się na długość 80 kilometrów przeszło wchodzi w głąb morza, ale w którym na stałe mieszka mniej więcej 5 tysięcy ludzi. No to jest tyle, co jeden duży blok na jakimś wielkim polskim osiedlu. Więc tych ludzi jest niewielu, no bo co tam można robić poza obsługą turystów w sezonie? No można uprawiać oliwki albo winorośl. Tam nawet nie ma żadnego liceum. Tam jest tylko, są przedszkola i szkoły podstawowe, a dzieci, które chcą chodzić do szkoły średniej, płyną do szkoły promem na wyspę, na Korczulę. A jeśli chcą chodzić do szkoły wyższej, no to muszą w ogóle wyjechać do Dubrownika, do Splitu albo do Zagrzebia. No więc to jest taki mikrokosmos. No więc tam człowiek jest właśnie, człowiek jest podstawową wartością. I znam opowieści różnych ludzi, którzy kupili sobie domy gdzie indziej w Śródziemnomorzu, nie wiem, w Hiszpanii na przykład. No ale tam oni są w towarzystwie najczęściej innych ekspatów. Nie mają żadnych lokalnych w zasadzie przyjaciół, a ja znam już pół półwyspu. I się przyjaźnimy.
Rozmarzyliśmy się.
Cieszymy się. No to jeśliśmy się rozmarzyli, no to na koniec może zapytam o marzenia właśnie, jak powinna się dalej zmieniać Polska w tym kontekście też tej Europy Środkowej, tego Międzymorza. Jak pan redaktor widzi, czy jakieś może takie wskazania, do czego powinniśmy dążyć w najbliższym czasie w naszej tej przestrzeni społecznej, którą tutaj zajmujemy?
Musimy pamiętać, że wojna w Ukrainie nie jest tylko wojną rosyjsko-ukraińską. To jest trzecia wojna światowa tak naprawdę, toczona na tamtym terytorium. To jest wojna pomiędzy dwoma cywilizacjami. Wojna pomiędzy wolnym światem a państwem, które było demokratyczne tylko między rewolucją lutową a rewolucją październikową. Poza tym było cały czas samodzierżawiem i państwem, które jest no, przedłużeniem tyranii Dżingis Hana. I my teraz, pomagając Ukraińcom, pomagamy zarazem sobie i całemu wolnemu światu. Jeśli uda się zwycięsko wyjść z tego konfliktu, no może stać się rzecz niewiarygodna, czyli możemy wrócić do sytuacji no, niemal jagiellońskiej. Nie mówię oczywiście o tym, że my mamy kogoś inkorporować, ale możemy jakąś formę federacji z Ukrainą stworzyć, korzystną niezwykle dla obu stron, korzystną nie tylko w sensie gospodarczym, ale również kulturowym, bo pora sobie przypomnieć, że wielu z nas ma korzenie również tam. No my jesteśmy przecież tak niezwykle wymieszani. Jesteśmy wszyscy potomkami pierwszej Rzeczypospolitej, kraju, które było imperium, jednym z największych swojego czasu europejskich, a to znaczy na ten czas światowych imperium, dlatego że było państwem wielokulturowym, wielonarodowym, wieloetnicznym i wieloreligijnym.
Podzielamy te marzenia. I mam nadzieję na kolejne spotkania w naszych programach. Proszę naszych widzów o komentowanie, podawanie dalej. To dzisiaj niezwykłe wydarzenie. Mam nadzieję, że rozpaliliśmy jeszcze bardziej również wasze marzenia na temat prawdziwie dobrej zmiany, nie tylko w Polsce, ale w całym tym obszarze między trzema morzami.
Dziękujemy panie redaktorze bardzo serdecznie w imieniu swoim naszych widzów i całej redakcji. Ja jeszcze zapowiem, że po programie pokażemy wam jeszcze jeden fragment świetnego odcinka z Bielska Białej do źródeł Wisły, dlaczego protestantyzm padł na taki podatny grunt, pana Roberta Makłowicza.
A ja mogę zakończyć dowcipem?
Okej.
Okay. Zapytałem nasze młode pokolenie w redakcji, no, co najbardziej uderzyło w pana publicystyce, co najbardziej znają. To wie pan redaktor, co powiedzieli? Od razu mi pokazali kilkunastosekundowy polityczny dowcip pana redaktora. Mianowicie, co to jest, nie świeci i nie mieści się i ja już nie dokończę. To już sobie wygooglujcie.
A to było jeszcze przed napaścią Rosji na Ukrainę i to jest proroczy dowcip.
I niech on będzie proroczy. Odsyłamy na YouTube, drodzy państwo. I też bardzo dziękujemy za wasz udział. Współtworzycie ten program i też możecie nas wesprzeć na Patronite, a także na idźpodprąd.pl/wsparcie, bo to dzięki wam się utrzymujemy, nie dostajemy żadnych dotacji z państwa i też tym się szczycimy. Dzisiaj o 18:00 zapraszamy jeszcze na program z serii Którędy do nieba. Wasze pytania możecie pisać w komentarzach, a także w naszych mediach społecznościowych i na kontakt@idźpodprąd.pl. Dziękujemy serdecznie. Był z nami Robert Makłowicz, którego przedstawiać nie muszę. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. A ze mną w studiu był również pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję ci również.
Dziękuję i pozdrawiam.
Pozdrawiam, a po programie również kartka z kalendarza i pomyśl dziś pastora Pawła Chojeckiego. Widzimy się o 18:00. Do zobaczenia.
Przy Kościele Zbawiciela, Kościele Ewangelicko-Augsburskim, na Placu Lutra stoi jedyny w Polsce pomnik Marcina Lutra. Bielsko to był kiedyś bardzo ważny ośrodek protestantyzmu w monarchii habsburskiej. No i jest nim w dalszym ciągu. W samym Bielsku Białej mamy 3 parafie ewangelicko-augsburskie. A jeszcze jest Cieszyn, jeszcze jest Wisła. Jedyny w Polsce, wykonany w roku 1900 przez wiedeńskiego rzeźbiarza Franza Fogla. Ta część miasta zwana jest Syjonem. Jest to niezwykle ważny adres dla miejscowych ewangelików. Za mną świątynia, ta sama, przy której stoi pomnik Marcina Lutra. A przede mną tak zwana studnia pastorów, rzecz wzniesiona dla upamiętnienia najbardziej zasłużonych bielskich ewangelickich duszpasterzy. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Dlaczego zatem właśnie tutaj protestantyzm padł na taki podatny grunt? No, mówiłem o tym, że Bielsko od XIV wieku należało do korony świętego Wacława. No i wpływy husyckie. Przecież husytyzm był takim proto-protestantyzmem. Potem reformacja, wystąpienie Marcina Lutra, potem Habsburgowie i kontrreformacja. Ale w końcu cesarz Józef II wydaje patent tolerancyjny i protestanci znów mogą stawiać swoje świątynie. To jest szkoła podstawowa będąca własnością Towarzystwa Szkolnego imienia Mikołaja Reja. A kim był Mikołaj Rej, poza tym, że był wielkim polskim poetą? Był protestantem.
Jesteśmy w temacie tego, jak powinno wyglądać przyszłe państwo polskie, ukraińskie, czy innych narodów naszego miejsca na mapie. Jakie to mają być państwa? I mówiłem wczoraj, że to nie ma być dominacja jakichś wielkich przywódców, tego takiego carskiego zapysk wszystkich chwycić i niech będzie porządek i tak dalej. To ma być dominacja sprawiedliwości i sprawiedliwego prawa. Ale dzisiaj chciałem odwołać się do czynnika, bez którego żadne państwo się nie ostoi. Do czynnika kontroli. Kto ma kontrolować władzę państwową? Kto ma wskazywać, kiedy władza państwowa będzie odchodzić od tego, co dobre, co prawe, co sprawiedliwe? Od tego, co Boże, jakbym wskazał na Pismo Święte. Chciałem byśmy przenieśli się do Księgi Izajasza, kiedy Izrael był bardzo w złym stanie państwowym i duchowym. Izajasz w 56 rozdziale 10 werset mówi o strażnikach, czyli można powiedzieć, dzisiaj to byśmy powiedzieli, że to są pastorzy, pasterze, osoby duchowne, których mandatem jest wskazywać na Boże wartości i wskazywać nadużycia władzy. Jakich stróżów miał wtedy Izrael? Wszyscy jego strażnicy są ślepi. Wszyscy są nierozumni. Wszyscy oni to nieme psy, które nie umieją szczekać, tylko ziewają, leżą, lubią spać. Psy to żarłoczne, nienasycone, a są nimi pasterze, którzy na niczym się nie znają. Wszyscy chodzą swoją własną drogą. Każdy myśli o własnej korzyści. Wszyscy, bez wyjątku. Naród mający takich pasterzy musi upaść. Jeśli Polska i Ukraina mają przetrwać, muszą mieć nowych, Bogu oddanych, szczekających na nadużycia, szczekających na zło pasterzy, pastorów. Pomyślcie o tym.
Maja 1955 roku do wsi Wielopole Skrzyńskie przyjechało kino objazdowe. Seans urządzono w drewnianym baraku, który pełnił rolę klubu kawiarni i biblioteki. Od dawna nie padał deszcz, także barak był bardzo suchy. Sala była udekorowana jedliną i girlandami od zabawy sylwestrowej. Wszystkie okna zabito deskami, a drzwi z wyjątkiem jednych zamknięto, tak żeby ludzie nie mogli się dostać na projekcję bez biletu. Pracowników kina ugoszczono w miejscowej gospodzie, także do pracy przystąpili mniej lub więcej pijani. Mieli wyświetlić polską kronikę filmową i komedię Sprawa do załatwienia. W sumie do wyświetlenia było 10 zwojów taśmy filmowej wykonanej z bardzo łatwopalnego celuloidu. Żeby ułatwić sobie pracę, operator wyjął je wszystkie z metalowych pudeł, co było wbrew przepisom. Na projekcie przyszło około 200 osób. Pracownicy kina palili podczas pracy papierosy i po wyjęciu czwartego zwoju z projektora ten zapalił się od papierosa. Nie udało się go ugasić i płomień ogarnął barak. Miejscowi strażacy byli na sali. Zanim wydostali się z baraku i otworzyli remizę, było za późno, żeby ugasić pożar. Żeby wyjść przez jedyne otwarte drzwi, trzeba było przejść przez ogień płonący przy projektorze. Wielu ludzi kierowało się do innych drzwi, nie wiedząc, że są zamknięte. Ludzie tratowali się, a dym płonących taśm filmowych zatruwał ich. Kiedy strażakom udało się przewrócić jedną ze ścian baraku, wielu w środku już nie żyło. W sumie w tym pożarze zginęło 58 osób, w tym 20 dzieci. Sąd skazał kierownika kina i operatora na 15 lat pozbawienia wolności, innych pracowników na mniejsze kary. Skazano także kilka osób z rzeszowskiego zarządu kin i z zarządu centralnego. Zakazano wyświetlania w polskich kinach filmów na taśmie celuloidowej. Skazany operator popełnił w więzieniu samobójstwo.